Prawo po ludzku.
Joanna Merecka Motorz, dzień dobry, ze mną mecenas Bartosz Karol Rumiński i dziś, panie mecenasie, chciałabym, żebyśmy zajrzeli do Bystrzycy Kłodzkiej. Sytuacja świeża, sytuacja, no właściwie powiedziałabym sprzed chwili. No i teraz, żeby państwu wyjaśnić, mężczyzna miał spięcie z trzema podpitymi panami zaczepiającymi ludzi na bystrzyckim osiedlu. Oni byli agresywni. On wrócił do domu, zostawił psa, wziął karabinek automatyczny, wyszedł z domu, ponownie spotkał tych trzech mężczyzn. No i doszło do kłótni. Mężczyzna oddał strzał ostrzegawczy, a później oddał kolejne strzały w kierunku 26-latka, który zginął na miejscu. Pozostała dwójka mężczyzn uciekła. No i tu trzeba dodać, że ten, który strzelał mężczyzna, miał pozwolenie na broń, był instruktorem strzelectwa. Usłyszał zarzut zabójstwa z zamiarem bezpośrednim. Co pan na to?
No, witam, dzień dobry.
Dzień dobry. No, obrona konieczna czy nie? No, tam dzisiaj jeszcze słyszałam rano w radiu, nie pamiętam, która stacja to podawała, że protesty były pod prokuraturą mieszkańców, którzy mówili, że oni byli zastraszani przez tych trzech panów.
No, samosąd? Tak, tak. No, ja bym, nie wiem, no, z tego co mogę wywnioskować, bo to nikt z nas nie był tam na miejscu zdarzenia, ale no drodzy państwo, po ludzku, po jakiego diabła ten człowiek wrócił do domu, zostawił psa i wziął tą broń i wyszedł?
No nie mamy pełnego obrazu, bo nie wiemy, być może on był prowokowany, być może był zaczepiany przez nich, być może był zastraszany.
No dobrze, no to co z tego? No to chodzi mi o ten sam fakt. Obrona konieczna by była wtedy, jeżeli by on nie wrócił do domu po broń.
Okay.
I był zaczepiony wcześniej pod tym, podobno pod sklepem, i miałby akurat broń przy sobie i by wtedy oddał strzał ostrzegawczy, a tutaj też taki filmik gdzieś po internecie krąży, że on jednak ten strzał ostrzegawczy oddaje i później po tym strzale ostrzegawczym pięć strzałów
tak.
W kierunku jednego człowieka, tak? I mówię, sytuacja by była klarowna i jasna, jakby on miał tę broń przy sobie przy tej pierwszej zaczepce, a ona nie jest ewidentną obroną konieczną w mojej ocenie, jeżeli człowiek zaczepiony wraca do domu, zostawia psa i bierze broń i wychodzi i dopiero wtedy jest ta sytuacja, prawda? Nawet trudno mówić o przekroczeniu obrony koniecznej.
No właśnie, a jakbyśmy przy okazji spotkania dzisiejszego wyjaśnili, panie mecenasie, czym jest obrona konieczna?
Obrona konieczna to jest taki stan, kiedy dobro chronione prawem, nasze bądź cudze, możemy chronić wszelkimi możliwymi sposobami. No, oczywiście, że mamy w zależności od sytuacji obowiązek miarkowania tychże sposobów obrony, ale no, jeżeli jest sytuacja podbramkowa, czyli grozi nam albo innej osobie bezpośrednie zagrożenie życia, no to ustawodawca zwalnia tego, który broni się koniecznie z tego, żeby on miarkował, czym się broni i w jaki sposób się broni. No ale ta sytuacja z Bystrzycy Kłodzkiej, jeszcze raz podkreślam, w mojej ocenie nie jest obroną konieczną. Byłaby taką, gdyby ten zaczepiony człowiek miał broń przy sobie, a nie poszedł do domu po broń.
No dobrze, a co w sytuacji, hipotetycznie zakładając, że był tak zdenerwowany tym, co się wydarzyło, że stwierdził, że dość, że po prostu nastrasza, a to się wymknęło spod kontroli?
No to nie wiem, pod wpływem silnego zburzenia chyba, że działał wobec tego. Ale no to może będzie miało wpływ na złagodzenie odpowiedzialności karnej. No ale drodzy państwo, to nie jesteśmy my od tego, żeby wymierzać sprawiedliwość sami, tak? Czyli jak on był zdenerwowany, no to znaczy nawet czuł się zagrożony, ale był w stanie wrócić do domu, no to się dzwoni na policję i mówi, no zostałem zaczepiony, zostałem zaatakowany. Trzech napastników jest tutaj na skwerku koło bloku, proszę przyjechać i z nimi zrobić porządek, a nie brać broń i iść.
Ja słyszałam dzisiaj też krótkie wypowiedzi osób protestujących pod prokuraturą bodajże właśnie w Bystrzycy Kłodzkiej, którzy w samych superlatywach o osobie zatrzymanej mówili.
No ale to może być najcudowniejszy człowiek na świecie, to ja mu nie odbieram tego, nie odbieram mu tego przymiotu, to nie o to chodzi, no chodzi o to, że osądzamy teraz Znaczy, to, co będzie się wydarzyło. Osądzony ten czyn, a nie jego osoba. No, jego osoba na pewno będzie miała wpływ, jego postawa, czy też no, dotychczasowy sposób życia na kwestię wymiaru kary, tak? No ale no, ja mimo, no nie wiem, no, czy, trudno też mówić o sympatii do tego człowieka. No nie mam żadnych uczuć do niego.
No, to no jest tak, nie znamy człowieka.
Oddzielny temat, tak? No, niech on będzie doskonałym ojcem, tak, mężem i świetnym człowiekiem i społecznikiem. No to, no, to no dobrze, no niech będzie, no ale czyn będzie kwalifikowany. No na jego korzyść no działa ten strzał ostrzegawczy, tak, no tam na tym filmiku widać, że po tym strzale ostrzegawczym jest chwila no powiedzmy, no spokoju, no chwila czasu mija, tak, i ten napastnik rusza w jego stronę, to istotnie, tak, no ale to i tak, drodzy państwo, nie eliminuje tego, że on właśnie po tą broń do domu wrócił. Tak? Czyli tutaj jest sedno sprawy. Jakby nie wrócił, nie zostawił tego psa, nie wyszedł z powrotem do tych napastników z bronią, no to tu jest, mówię, jądro problemu. Bo jak mówię, by miał broń przy sobie, przy tym pierwszej zaczepce i tak by się wszystko potoczyło, jak się potoczyło, to ewidentna obrona konieczna. Ale to, że on wrócił do domu, psa zostawił i tą broń wyjął, no to już jest poważny znak zapytania, odpowiem wymijająco, czy to było w ogóle obrona konieczna, czy nie.
No właśnie, a ja muszę dopytać jeszcze, panie mecenasie, jak to jest z posiadaniem broni, bo można chodzić z bronią po ulicach?
No jak można posiadać, to można i chodzić z bronią.
Nie ma zakazu u nas, to nie jest tak, że ona...
No po to jest pozwolenie na broń, ja uważam, no, że, żeby...
Bo ja to sobie wyobrażałam, broń, tak, no. Panie, no dobrze, panie mecenasie, ja to sobie wyobrażałam, że nawet jeżeli ktoś ma pozwolenie na broń, jest myśliwym na przykład, tak, łowczym, to już bardziej humanitarnie, ale no, musi być ta broń trzymana w specjalnych warunkach, w specjalnym sejfie w domu i tak dalej. No, ja rozumiem, że w jakiś sposób trzeba ją przewieźć, zawieźć, zabrać ze sobą do tego lasu, tak, na to polowanie. Natomiast z drugiej strony nie wyobrażam sobie, że zwykły Kowalski tak zwany będzie chodził z pistoletem w kaburze po prostu po mieście.
No ja nie wiem, no mi się wydawało, chociaż no, nie jestem jakiś specjalistą odnośnie kwestii broni, no ale jeżeli ma się posiadanie na broń, to wiadomo, że są przepisy, gdzie ją trzeba składować i tak dalej. No ale i ją trzeba właśnie składować, jeżeli się nie ma jej przy sobie, no bo wtedy ona musi być zabezpieczona. A ja uważam, że ustawodawca, dając uprawnienie osobom, które mają pozwolenie na posiadanie na broni, jeżeli ona jest przy tym człowieku, no to on może ją posiadać, no bo to jest pozwolenie na posiadanie broni przecież.
No tak.
No, i poza tym
no to
też
niby logiczne.
To pozwolenie nie jest wydawane przypadkowym osobom, tak? No, powiedzmy, że...
No są badania psychologiczne.
Że temu, który została ta broń wydana, to nie przyjdzie do głowy, żeby pójść z nią do przedszkola na przykład, tak?
No.
A jak już by nawet poszedł, to nie żeby te dzieciaki mogły mu wyjąć gdzieś tam z kabury, czy z kieszeni, czy skądś.
No.
No, zwróćcie państwo uwagę.
No to nie dziki zachód, ja bym
powiedział. Dobra, no dobrze, inaczej. Mhm. W prokuraturach i sądach, tak? Jak przychodzą petenci, to się pytają ochroniarze, ma pan broń, ma pani broń? No ja zawsze mówię, że wyjątkowo nie ma.
Nie wziąłem.
Nie wziąłem akurat dzisiaj.
Żartownic z pana mecenasa.
Tak, no i jakby się miało, to trzeba by było zostawić tam na dole. Czyli po nic do kłębka można chodzić po mieście z bronią, jak się ma pozwolenie na posiadanie, tak?
No to tu jakby mamy jasność, myślę, w temacie. Myślę, że wydarzeniem w Kotlinie, w Bystrzycy Kłodzkiej, przepraszam, będziemy żyli wszyscy jeszcze jakiś czas, niestety. No i właśnie, gdzie kończy się granica samoobrony, panie mecenasie?
No w takich przypadkach się kończy. Ja przepraszam, no ja nie życzę temu człowiekowi źle, ani pokrzywdzonemu też przecież współczuję, tak?
No ale, rodzinie.
Rodzinie, tak. No ale to... No to nie jest ten przypadek, ja uważam. No może sąd inaczej podejdzie. Na razie zastosował tymczasowy areszt, więc tam wstępnie ocenił to. Chociaż to o niczym nie znaczy. No w mojej tam praktyce było, że wyrok był, że zabójstwo w obronie koniecznej, a człowiek w areszcie siedział kilka miesięcy.
Więc... No tak. No były też historie z, i przytaczaliśmy je nawet przez te lata wspólnych rozmów na temat prawa. Były, nie wiem jak to się, inscenizacja procesowa, jak to się nazywało, panie mecenasie, pamiętam.
No były, no.
Mhm. Czyli tak. Sądy stosują też tego typu, na prośbę adwokatów zakładam, działania, żeby całkowicie i bezsprzecznie wyjaśnić sprawę do końca.
Ale to nie rozumiem, że co, że adwokat się domaga, żeby w areszcie siedział ten?
Nie, nie, nie. Bardziej mi chodzi o to, że znamy takie sytuacje i przypadki, kiedy ludzie byli w areszcie, potem dzięki właśnie działaniom adwokatów udawało się udowodnić i pokazać, że zupełnie niesłusznie.
No tak, no to wiele razy tak było.
No to jest
poza tym, no poza
konkluzja.
Tym to jest jedna rzecz, a już na kanwie tej obrony koniecznej, no to czasami ją widać od razu nawet, ale sędziowie boją się, wypuszczać podejrzanych, tak? No bo jednak jest zabójstwo, tak? To myślę, że wielu jest takich, wiele decyzji było poparte na tym, a dobrze, no na chwilę niech posiedzi, zobaczymy do wyjaśnienia sprawy i tak dalej, tak?
Pozbierają dowody.
No tak i... nie powinno być, uważam, ale sąd, sędzia zawsze waży, tak? No jaki jest interes, tak? No, czy
on dojdzie
może,
do matactwa, czy nie
może,
dojdzie.
Czy on może pozwolić, żeby ten, który już pozbawił kogoś życia i wyszedł
Czyli
teraz.
Sąd ocenia ryzyko. Ewentualne.
No ocenia, tak. No, nie, ale nie powinien, jeżeli... Ja miałem ten przypadek, ten mój właśnie, był moim zdaniem ewidentnym, podręcznikowym przykładem obrony koniecznej, ale człowiek siedział 9 miesięcy w areszcie i dopiero później sąd go uniewinnił, no bo to ten, kto pozbawia życia człowieka albo w ogóle coś robi w granicach obrony koniecznej, nie popełnia przestępstwa, tak? Czyli nie ma mowy o winie, nie ma mowy o przestępstwie.
No dobrze, a potem panie mecenasie, pana mocodawca starał się o odszkodowanie?
No tak, 100 tysięcy dostał.
Za to 9 miesięcy?
Tak.
To dużo w pana ocenie?
No, wnosiliśmy o więcej trochę, ale no, był zadowolony raczej.
Okej. No to ja już nie drążę. Drodzy Państwo, ku przestrodze, ku rozwadze, emocje nigdy nie są dobrym doradcą. To już padało to wielokrotnie. Warto, jeśli są Państwo wzburzeni i wejdą do domu, zostać w nim po prostu.
No, no tak. No, absolutnie odradzamy kwestie samosądów, a tym bardziej wracania po broni i udanie się znowu w kierunku tych napastników, no bo to no nie ma sensu, no drodzy Państwo, no to przecież jeżeli tak było, jak mówią media, tak, znaczy jeżeli takie były ustalenia, no to już nawet na logikę, no.
Nie opłaca się, to może nie w tych kategoriach powinniśmy, ale rzeczywiście, no mówię, emocje nigdy nie są dobrym doradcą, także tu będziemy apelować o rozwagę z całą mocą i pewnością niekłamaną, rzekłabym.
No, niekłamaną to zawsze.
Mecenas Bartosz Karol Rumiński, Joanna Merecka-Łotysz. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję uprzejmie.
Prawo po ludzku.